Fundacja Hospicjum proroka Eliasza to organizacja znana ze swojego pionierskiego działania w regionie. Hospicjum domowe, pierwsze stacjonarne wiejskie hospicjum koło Narwi, innowacje społeczne finansowane z rozmaitych grantów, opieka wytchnieniowa dla rodzin obłożnie chorych, szkolenie dla przyszłych lekarzy z komunikacji z pacjentem i rehabilitacja starszych mieszkańców województwa podlaskiego. Jeszcze długo można by wymieniać projekty fundacji. W lipcu minął 3 lata, od kiedy otwarto hospicjum stacjonarne w Makówce. Placówka cieszy się znakomitą renomą wśród pacjentów.
Ja po prostu jakoś przestałam chodzić, a wiedziałam od znajomej, że tutaj przyjeżdżają i oni jakoś pionizują tych chorych. Nie wiem, na czym to polega i faktycznie ja w szybkim terminie to poprawiłam. Tu się czuję dobrze, bo to opieka jest dobra. Chodzę na ćwiczenia, likwiduję swoje braki ruchowe, no i myślę, że może wyjdę. No ja tu nie będę przecież siedziała bez przerwy. No już teraz tak, wstaję, na wózek sama usiądę, no będę próbowała sama chodzić. Tam do wnuczka zadzwonię, żeby przywiózł mi skarpetki antypoślizgowe i będę próbowała chodzić ze wózkiem, nie?
No tak.
Pan rehabilitant, ćwiczymy różne takie ruchy. Początki były trochę trudne, trochę trzeba tam siły woli przede wszystkim. No ale trzeba dochodzić do zdrowia, no. Wyjścia nie ma. Nic nie chcę, nic nie robię. No to w końcu kości staną się nieprzydatne.
Ja leżałam w Mazowiecku i mi przywieźli tutaj. Podstawili na nogi, dopiero leży. Ta pani mnie wyzdrowiała. Nauczyła mnie chodzić, bo ja inaczej.
No razem leżeliśmy, to byli koleżankami i panią trzeba było ślada ubikacji. Ja mówię, może ja pomogę, ale pani mówi, nie, ja sama. Poszła sama i poleciała. I od tej pory ja już prowadziłam i teraz jesteśmy koleżankami. Idziemy na śniadanie, idziemy na obiad. I tak zostaliśmy, bo już tutaj mało ludzi w takich jest, że rozmawiają z nami, czy gadają. Co poradzić? Nic nie poradził. I nas to samo czeka. I takie to nasze życie. Szczęśliwy człowiek, jak już starszy, taki chory, żeby umarł, żeby się nie męczyć. Tutaj nie powiem, że źle. Pielęgniarki, w ogóle i lekarze, to anioły. W domu tak nie obchodzą się. No wszystko robią, co tylko chcesz.
A skąd pani jest?
Ja z Orli. Śmieją się ze mnie dziewczyny i mówią, Tonia, ty jak przyjechałeś tutaj, to ciebie syn i córka to nie prowadzili, ono wlekli, ty nie szła nogami, a teraz wszędzie pierwsza jesteś.
Pacjentów przybywa bardzo wolno, ale jednak przybywa.
Kierownik hospicjum proroka Eliasza, dr Paweł Grabowski.
W ciągu tych już prawie 3 lat, bo w lipcu będziemy mówili o 3 latach działania, kilka razy mieliśmy takie sytuacje, kiedy na co najmniej kilku salach na tych 2 skrzydłach trzeba było dostawiać kolejne łóżka. Oczywiście to są sale tak skonstruowane, że jeżeli na tą dwuosobową wsadzi się 3 łóżko, dalej jest tam, można powiedzieć, komfortowo, jak myślicie o różnego rodzaju standardach, ale pomyśleliśmy sobie, że no nie, po to żeśmy to budowali, po to jest to 3. skrzydło. To się wiąże niestety z pewnymi wyzwaniami, dlatego że to wymaga kolejnych osób do pracy, a o pielęgniarki, o lekarzy jest ekstremalnie trudno, żeby do pracy tutaj. To też jest mój apel, jeżeli Państwo znacie takie osoby, same chcielibyście z nami pracować, macie na tyle empatii i współczucia, zapraszamy, żeby przyjść tutaj do pracy. Płacimy normalne stawki, także nie jest to praca za gratis dla tych, którzy oglądają się także na tą stronę życia. Praktycznie nie ma tak, żeby teraz w każdym skrzydle było pełno, ale na przykład dzięki temu, że możemy mieć sale jednoosobowe, zdarzało się, że mieliśmy więcej niż 2 czy 3 izolatki. Są osoby różnego rodzaju bakteriami, wymagające izolacji. I były takie momenty, kiedy mieliśmy więcej, dlatego że mogliśmy sobie pozwolić, żeby zrobić z jakiejś sali tymczasową izolatkę, po to, żeby te osoby mogły tam być. Pracuje się dużo bardziej komfortowo, chociaż tej pracy jest po prostu więcej.
Docelowo mają być 4 skrzydła?
Docelowo mają być 3 skrzydła. Skrzydło A, to gdzie jest 18 osób, to które otwarte było jako pierwsze. Skrzydło B, które działa już od jakiegoś czasu, i jest tam 9 do 10 łóżek i skrzydło C, które w tej chwili właśnie jest uruchomione, również 9 do 10 łóżek.
Wasze potrzeby, jeśli idzie o miejsce, rosną, bo obejmujecie też pacjentów opieką wytchnieniową, po to, żeby rodzina mogła zregenerować siły.
To jest drugi aspekt tej rzeczywistości naszej hospicyjnej. Pacjentów hospicyjnych także przybywa. To mogę powiedzieć, dlatego że szpitale w Białymstoku, w Hajnówce, w Bielsku Podlaskim, Siemiatyczach. Przysyłają do nas takie osoby wymagające opieki. Informacja o tym, że jesteśmy, poszła daleko. Coraz mniej ludzi jest takich, którzy się po prostu boją hospicjum. Bogu dzięki. Cieszę się, że jesteśmy traktowani jako miejsce, które niesie odpoczynek, niesie profesjonalną pomoc i możliwość odpoczynku także dla rodzin. Opieka wytchnieniowa daje nam możliwość świadczenia tej pomocy osobom spoza tej, jak to mawiamy, tabelki NFZ. A więc do hospicjum możemy przyjąć tylko osoby spełniające pewne kryteria.
No i teraz jakiegoś terenu.
Nie, nie ma rejonizacji. To też jest kłopot, dlatego że jesteśmy dobrzy, szlachetni. Przyjmujemy praktycznie te osoby z różnych stron świata. Przyjmujemy także osoby bezdomne. Zdarza się, że z meldunkiem jakimś warszawskim, które ostatnie momenty swojego życia wiodły w jakimś przytulisku w Białymstoku na przykład, albo były znalezione gdzieś tam w jakichś ruderach w Białymstoku. Przepraszam, może to trochę ironicznie zabrzmi, ale miały to szczęście, że miały raka, więc koniec życia mogły spędzić w dobrych warunkach tutaj u nas. Opieka wytchnieniowa to jest taka opieka, gdzie osoby chorują na choroby spoza tabelki NFZ-u, czyli są to przewlekle chore osoby pozostające w swoich domach, gdzie rodziny zmęczone opieką mają prawo, mają możliwość do tego, żeby chwilę odetchnąć. Najczęściej finansowane są te dni opieki wytchnieniowej z grantów. O taki grant wystąpiliśmy my. Wiem, że już jest sporo osób czekających. Wiemy też, że te granty z opieki wytchnieniowej piszą gminy. Więc czasami jest tak, że to gmina będzie płaciła za opiekę takiej osoby, jak napisała taki grant. Uruchomiliśmy działalność gospodarczą pożytku publicznego. Takie rodzaje działalności, które mogą prowadzić organizacje pozarządowe. Czyli możemy wystawić gminie już fakturę. Ograniczenie, jak chodzi o organizacje pozarządowe, jest tylko takie, że te zarobione pieniądze wolno nam wydać tylko i wyłącznie na cele statutowe.
A jeśli ktoś chce zapłacić za taką opiekę wytchnieniową, nie jako prywatna osoba?
Nie jest to możliwe, bo nie po to została powołana fundacja. Byłoby to sprzeniewierzenie się też naszym celom statutowym, ponieważ no nie jesteśmy tutaj po to, żeby stać się luksusowym domem dla tych, których stać na to, żeby tutaj swoim bliskim zapewnić opiekę. Jesteśmy po to, żeby świadczyć opiekę tutaj naszym osobom z regionu. Widzimy też, że osoby, które proszą nas o opiekę wytchnieniową, to są też osoby z regionu. To są często na przykład starzy rodzice, naprawdę śmiertelnie umęczeni opieką wieloletnią nad swoim już dawno dorosłym dzieckiem, które czasem ma 40 parę, czasem 50 parę lat. I jest osobą wymagającą stale wsparcia i tym osobom świadczymy jakąś pomoc. Nigdy nie staniemy się ekskluzywnym ośrodkiem za pieniądze dla bogatych, bo nie po to ten ośrodek tutaj powstał. Staramy się, żeby on funkcjonował w taki sposób i pilnujemy tego bardzo mocno. Nie wiem, ile życia mi jeszcze pozostało, ale i doktor Ewa i ja uprzedzamy, że gdybyśmy kiedyś pomarli, jak ktoś tutaj stworzy właśnie tego typu ekskluzywny ośrodek dla osób bogatych ze świata czy z Polski, to wstaniemy z grobu i tą kościstą ręką po prostu złapiemy ten za gardło albo potrząśniemy, żeby człowiek się obudził. To jest po to, to jest dla ludzi stąd. Oczywiście czasem będzie to człowiek, który, tak jak mówię, w tej swoim życiu kloszarda wylądował gdzieś pod Białymstokiem, a zameldowany jest w jakiejś ekskluzywnej Warszawie, co znaczy, że jest bogatym warszawiakiem. Różne rzeczy się tutaj dzieją. Zdarzało się nam przyjąć też osobę gdzieś z Mazowsza, która miała kłopot z przestawieniem żywienia dożylnego na żywienie dożołądkowe, więc świadczymy także taką pomoc.
A jak wolontariusze teraz wam dużo pomagają?
Coraz więcej jest osób chętnych do pomocy.
Anita Oksentowicz z hospicjum proroka Eliasza.
Bardzo są pomocni, bo nawet przy takich prostych czynnościach jak rozdawanie obiadów, czy tam pomaganie w piciu, jedzeniu, także na pewno są nam bardzo potrzebni. Są wolontariusze z Białegostoku, jest pan, który z Białowieży do nas przyjeżdża, więc bardzo różnie. Są lokalni tutaj najczęściej, bo są najbliżej, tutaj im najłatwiej jest. Chętnych nie brakuje póki co.
Pan tutaj przychodzi od jak dawna?
No już ponad rok. Głównie z potrzeby takiej, jestem człowiekiem wierzącym. Wcale się okazało, tak ciężko tutaj nie jest. Natomiast dużo jest, po czasie się okazuje, psychicznych darów. No człowiek się lepiej czuje po prostu. Nie dlatego, że widzi, że inni cierpią, tylko że takie wyobrażenie, że tutaj wszyscy tylko czekają na odejście, to jest błędne, bo jest często tutaj wiele przyjemnych chwil. No i w ogóle często ludzie się śmieją. Dużo można, zwłaszcza z paniami, pożartować. Blisko mieszkam i warto skorzystać z tego i tu być, bo trzeba jakiś sens w życiu nadać.
Bardzo przyzwoicie finansowane jest hospicjum stacjonarne. Trochę gorzej jest, jak chodzi o hospicjum domowe, no ale po to mamy darczyńców, po to mamy sponsorów, żeby rzeczywiście można było to hospicjum domowe także utrzymać. Cały czas i z tymi naszymi działaniami, które robimy troszeczkę, można powiedzieć, poza systemem. Chcemy wrócić z opieką nad rodzinami w żałobie. To jest rzecz, która mimo, że jest objęta jakby ideą opieki paliatywnej, nie ma na to pieniędzy. NFZ takich spotkań już nie finansuje. finansuje, więc będziemy chcieli do tego także wrócić. Robimy mnóstwo działań edukacyjnych. Mamy spotkanie z licealistami i cały czas edukujemy społeczności lokalne.
To nie jest prosta sprawa, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, upadek rodziny, jakieś takie więzi. Ja wieś pamiętam z dzieciństwa, obecna wieś jest zupełnie inna. Też nie ma takich więzi społecznych. Każdy żyje sam, patrzy, aby tam jakieś więcej kasy do worka odłożyć. W domu siedzi, telewizję ogląda. Mało jest takich więzi międzyludzkich, więc to, co tutaj jest, to wymaga czasu.
No bo już trochę zdrowsze. Tak jakoś się czuję, ale nie jestem zdrowa. Raka miałam, głowa pijana, chodzę, żeby ja szła, a pani za mną szła bez tego wózka, to nie wierzyłaby, że ja nie piję. Bo mnie tak a co to jest, nie wiem. Takie życie, nic nie poradzi. Dziękuję wszystkim, że tutaj ja trafiłam. Bo w domu, jak w domu syn do pracy pojedzie, no a ja co, sama zostanę? To że ani ugotuję już ostatnio, a nic, przyjedzie syn, mamo, może kanapkę zjesz, mamo, może to, no ale to niegotowane, że wiadomo jak chłopak. I męczy się tam on, technik, mechanik, to maszyny robi do Ameryki, to wystarczy dla niego. I takie moje życie. Ale dziękuję Bogu, że jakoś tam żyję. Dzięki Bogu. O, zaraz jemy obiad i wsio, żeby cieplej troszkę, to wyszliby na podwórko, pochodziliby, a to wiadomo jak to, na miejscu. I tak to jest. I dziękuję pani, że przyszła, porozmawiała, tak się wydaje. Tutaj i ja taka sama i ta, my wszystkie takie już wie, jakie to jesteśmy. Ale jakoś może będzie. Gdzieś to nasza śmierć tam jest, gdzieś idzie pomału na pewno, no bo jak inaczej. Ja nie chcę śmierci, no ale na pewno idzie gdzieś. Toż mamy każda to, co mamy, że jest taki ktoś, że nas pilnuje i przyjdzie czas i przyjdzie do nas. Jakoś tam będzie. Pomnik postawiony, biedy nie ma. Umrę, to zawiozą, wrzucą i spokój będzie. Toż mam już 82 rok, to wie pani, to lata. Ile Pan Bóg naznaczył, tyle przeżyje. Dzięki Bogu. Jakoś to będzie.
Pachnie to pięknie.
Tak, fajne zupki. No, w ogóle smaczne jedzenie.
Tak samo chorzy, jak i nasi wolontariusze bardzo lubią wiosnę, nie mogą się doczekać, bo jest wtedy okazja, żeby wyjść na ławeczkę, na słońce. Może nie popalać się, ale tej witaminy 3D zażyć, więc na pewno tak. Nawet teraz, jak jest chłodniej, ale słońce wygląda, to wychodzą częściej. Każdy pokój jest z wyjściem na ogród. Są duże przestrzenne drzwi w pokojach pacjentów. Tych niechodzących możemy wywieźć łóżkiem. Chodzący sami wózkiem dają radę. Także na pewno w tym roku jest plan zaaranżować piękny ogród z mnóstwem roślin, kwiatów, drzew, więc będzie się działo. Już mieliśmy darczyńcę, który ufundował nam ogród. Teraz tylko zostało zakupić roślinki, zaaranżować i brać się do roboty. Teraz mamy taką nowość, wchodzi w nasze progi, bo rozpoczynamy wolontariat firmowy, czyli zapraszamy firmy do nas do współpracy. Już się zgłaszają, mamy część porozumień podpisanych, także czekamy i są chętni do sadzenia roślin. W ramach wolontariatu w zasadzie mogą wszystko. Mogą świadczyć jakieś prace remontowe, opiekować się pacjentami, czyli wyprowadzać na spacer, herbatę, parzyć kawę, ciasteczka, wspólnie zjeść, poczytać książki. Także różne formy świadczenia wolontariatu. Nawet biuro czasami się opiekuje pacjentami i gdzieś tam wyjdzie na podwórko, przycupnie. Wspieramy jak tylko się da. W tamtym tygodniu była akcja malowania płotu, więc każdy z biura, kto miał chwilę czasu, łapał się za pędzel i malowaliśmy, odświeżaliśmy płot, także jest wesoło. Tutaj jest nasza sala, gwar.
Dzień dobry.
Mamy teraz nowe wyposażenie tej sali, więc więcej miejsca do zagospodarowania. Książki, gry, telewizor, radio, więc pacjenci mogą korzystać.
Dzień dobry. Na zajęcia.
Tak, na zajęcia.
Chodźcie, nie bójcie się. Ja jestem cały w strachu. To są studenci medycyny. Ważne doświadczenie, dlatego że już po pierwszym roku widzą chorych, widzą cierpienie. Myślę, że będą dzięki temu rozumieć dużo więcej.
z propozycją przeprowadzenia warsztatów z medycyny paliatywnej. Odezwał się do nas pan doktor. My zawsze jesteśmy bardzo, bardzo chętni na takie wydarzenia. Praktyki nie da się nauczyć z książek. Właściwie w większości uczymy się o tym, jak wyleczyć i zdiagnozować choroby, a tak naprawdę nie rozmawiamy o śmierci na zajęciach, dlatego że są to takie bardziej tematy, bym powiedział, nawet filozoficzne. Przeważnie jest to sylabus, kończymy sylabus i kończymy zajęcia.
Mam takie wrażenie, że nie powiedziano mi całej prawdy o tym, jak to jest, co to znaczy być osobą cierpiącą albo mieć osobę cierpiącą w domu. I tu chcielibyśmy to z wami przedyskutować w jakiś sposób. Chcemy pokazać wam, jakie dolegliwości ma człowiek, który umiera, a ciągle jeszcze żyje. Bo dość często w takim stereotypicznym myśleniu o hospicjum umierania, a to już nic tam nie potrzebuje, morfiny w tyłek, święty spokój i tyle. Pokażemy wam, jak błędne jest to całe myślenie.
Dzień dobry. Przepraszam bardzo, czy można?
Proszę, proszę. Niech się rozbierze i położy.
Słucham, pani doktor?
Niech się rozbierze i położy.
Niech się pocałuje w dupę.
To był fragment filmu Pora umierać z Danutą Szachlarską. To był też ten fragment, w którym świetnie widać komunikację lekarza z pacjentem i jak to może wyglądać, jakbyśmy nie chcieli, żeby to wyglądało.
Psycholog Monika Ksepko.
Uświadamiamy to młodzieży. Jesteśmy o tym też przekonani, że to jest taka sama wiedza, taka sama umiejętność, jak wiele innych umiejętności społecznych. Że komunikacji też trzeba się nauczyć, też trzeba to wyćwiczyć.
To, że chcą się czegoś dowiedzieć, to jest bardzo budujące.
To przywraca po prostu wiarę w ludzi.
A tę wiarę można stracić?
No tak jest. Każdą wiarę można stracić. Ja pracuję ze studentami od wielu, wielu lat. Spotykam tych, którzy brali udział w tych warsztatach lat temu, kilkanaście. Pamiętają je do dziś. Mówią, że nigdy już medycyna nie była taka sama po tych warsztatach. Oczywiście to jest ryzyko zawodów pomagaczy, każdego tak naprawdę zawodu, który styka się z innymi osobami, że możemy się wypalić, że możemy pójść w jakieś mechanizmy niekontrolowane radzenia sobie z tym stresem, który wiąże się z przekazywaniem trudnych informacji. I te niekontrolowane mechanizmy właśnie nas doprowadzą do uprzedmiotowienia pacjenta, który jest jednym z objawów wypalenia zawodowego.
Jestem studentką pierwszego roku lekarskiego. W zasadzie to ja od zawsze chciałam pomagać ludziom, ale do samego studiowania medycyny popchnęło mnie harcerstwo. Byłam w drużynie ratowniczej, uczyłam się pierwszej pomocy, a potem zaczęłam uczyć dzieci. I tak mnie to trochę pchnęło do tego, żeby się więcej nauczyć.
Ale wyobrażałaś sobie na przykład, że kiedyś w przyszłości będziesz musiała powiedzieć komuś, że umiera?
Nie wyobrażałam sobie. Bardziej, że będę musiała powiedzieć o ciężkiej chorobie. I ja ze swojego doświadczenia wiem, jak tego nie robić na przykład. Bo ja jestem pacjentem onkologicznym. Dobrze zrobiła lekarka, że poprosiła mnie, zadzwoniła do mnie, żebym do niej przyjechała. Weszłam do gabinetu i było, proszę usiąść. Mam do pani złą wiadomość. Wynik badania histopatologicznego potwierdził, że jest to nowotwór. Tyle, dostałam chusteczki do ręki. Byłam miesiąc przed maturą, także wiadomość, której się nikt nie spodziewał. Przez 2 tygodnie było jeżdżenie od lekarza do lekarza, co teraz mam z tym zrobić, jak wygląda leczenie. Bo te informacje nie zostały mi przekazane na tej wizycie. Myślę, że to głównie wynika z ogromu pacjentów, którzy się przewijają w ciągu jednego dnia i że nie ma czasu na zastanowienie się, jak zrobić to bardziej empatycznie.
A ja myślę, że to my powinniśmy wprowadzać te zmiany. Może niekoniecznie przedłużać wizyty do 2 godzin, ale mieć empatię do pacjenta to jest według mnie podstawa.
No myślę, że ciężko, szczególnie jeśli wzorce, którymi powinniśmy się kierować, no są inne. Właśnie takie znieczulone. Większość lekarzy, z którymi mamy styczność na studiach, przynajmniej w moim odczuciu, już no nie zależy im aż tak bardzo na tym, żeby nawiązać jakąś relację z pacjentem, tylko żeby przejść przez ten dzień jak najszybciej, zrobić swoje obowiązki i tyle. Myślę, że to jest całkiem ciężki zawód, wymagający emocjonalnie i jeśli nie nauczysz sobie radzić z tym, no to prędzej czy później wypalisz się.
Cały obraz tego mojego przejścia przez tą chorobę no jednak spowodował, że wiem raczej, jakim nie być lekarzem, jakim nie chcę być. Taką osobą, która podchodzi do tego bez uczuć i mimo, że pacjent jeszcze się nie do końca pogodził ze swoją chorobą, to lekarz już umniejsza tej chorobie.
Jak rozumiem, jesteśmy dogadani, jesteśmy w stanie podzielić.
Bo słyszałam w momencie, w którym nie mam tarczycy, to znaczy, że już nie mam raka. Mimo, że dalej borykam się z ogromnymi skutkami tego.
Ma sytuację Wiesława u onkologa.
Słuchamy, dobra?
U Wiesława rozpoznano raka grasicy. Po 2 latach pojawiły się przerzuty do trzustki oraz płuc. Wchodzi do onkologa. Onkolog zagląda w dokumentację i mówi:
Na tym etapie choroby poleciłbym opiekę hospicjum domowego.
Umieranie?
Co byście wzięli sobie z tego sposobu rozmowy?
Ja myślę, że teraz, kiedy wiemy, że pacjent jakby niewiele usłyszał, zrozumiał, można by po prostu zapytać, co by chciał wiedzieć.
Bo czasami są pacjenci, którzy nie używają ciągle słowa rak czy nowotwór. I też nie zawsze wchodzimy w taką medyczną narrację, tylko trochę podążamy za pacjentem, na ile on jest w stanie mówić o tej chorobie, jak ją nazywać.
Dużo z nas idzie na studia lekarskie z takim nastawieniem, że to wygląda jak w filmach amerykańskich, a to tak nie wygląda. Byłam na praktykach na SOR-ze i był pacjent drugiego dnia, który miał sepsę, kolejnego dnia okazało się, że zmarł, jak z koleżanką dopytywałyśmy. Padł tekst od jednego z pracowników tego SOR-u. Jeżeli przyjechałby 70-letni pacjent z udarem, to czy też by warto było go ratować? I mnie motywuje to, że traktuję ludzi tak, jakbym sama chciała, żeby ktoś potraktował mnie albo moją rodzinę.
Nasze pokolenie jest dużo bardziej świadome niż pokolenie lekarzy, którzy nas uczą. I my dbamy o nasze zdrowie psychiczne, o zdrowie psychiczne naszych pacjentów, często też rodzin, jak już jesteśmy na tych wyższych latach. Myślę, że może być pozytywna zmiana przez to, że nam się chce.
Na zakończenie chciałam, żebyście Państwo wysłuchali fragmentu wypowiedzi naszego pacjenta, pana Jana, z przesłaniem do lekarzy.
Czego pan oczekuje od lekarzy, którzy się zajmują tak poważnie chorym pacjentem?
Przez ten ostatni rok to większość byłem w szpitalu i widzę, co dzieje się. O podejście niektórych lekarzy do pacjenta jest naprawdę straszne.
Tak? Jakąś radę dla młodych studentów, dla młodych lekarzy ma pan?
Żeby mieli miłe podejście do pacjenta. To jest pierwsza rzecz. I nie odwalić, aby odwalić. Jak coś opyta czy tego, to poświęcić te 2 minuty, 3. Dla pacjenta to jest dużo. Naprawdę dużo. Taka prawda.
Jeżeli są jakieś pytania, to zapraszam.
Obiecałem, że z jedną grupą mogę się teraz przejść po hospicjum. Podzielimy się na pół, bo nawet do sali wszyscy nie wejdą jednej. Dobrze? To chodźcie, dobrze? Tylko żeby połowa. Raz, dwa. Fajnie. Dzień dobry. Pani Mako, mogę wejść z Państwem? Mogę, nie? Tak, chwileczkę pokażemy. Chodźcie.
Dzień dobry.
Mogą o coś Panią zapytać, czy nie? To pytajcie. No, cały dzień był zajęty z komunikacji z chorym. Jak się Pani dziś czuje? Jak się Pani dziś spało? Co dobrego?
To dzisiaj ciężki dzień był.
No, gdyż?
Gdyż, no, zgubiłam jeden dzień.
Naprawdę?
No, widocznie leki tak zadziałały.
Mogę troszkę o Pani opowiedzieć?
Tak.
Pani jest u nas dlatego, że w domu przestały działać leki przeciwbólowe. Mam nadzieję, słuchajcie, że Państwo będą u nas częściej. Czy ludzie tu obecni będą się oswoić troszeczkę? Tak.
No. Muszę się od kogoś uczyć, prawda?
Idziemy, bawcie się dobrze,
także
kochani.
Powodzenia, dziękuję.
No, dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.
Do widzenia.
Trzeba im życzyć samych piątek w szkole. Chyba.
Dziękujemy.
Wyznania pacjentów, które słuchaliśmy podczas tych warsztatów, dały dużo do myślenia. Ten wywiad z panem Janem z wiadomością do lekarzy. Nigdy nie sądziłem, że 2 minuty dodane do tych 15 są w stanie aż tak bardzo zmienić.
Wzruszyłam się bardzo przy tym nagraniu, dlatego że zobaczyłam prostego człowieka, który mówi o rzeczach, których my jako medycy powinniśmy się nauczyć, a usłyszenie tego od osoby, która tak naprawdę nie ma z medycyną nic wspólnego, było bardzo istotne i myślę, że zostanie ze mną do końca życia.
Wiadomo, że dla Was te odpisy podatkowe to jest duży zastrzyk w budżecie hospicjum i stacjonarnego, i domowego.
Domowego, tak, ogromny. Ogromny zastrzyk. Pobyt pacjenta jest u nas zupełnie bezpłatny. NFZ dopłaca jakąś część pobytu, no ale żeby objąć dobrą, profesjonalną opieką, to są przede wszystkim potrzebni ludzie. No niestety teraz jest to czynnik jeden z droższych, więc potrzeby są duże.